Ktoś kiedyś powiedział, że myślenie ma przyszłość. I człowiek jest, tym się różni od zwierząt, że myśli, że jest istotą myślącą. Nawet łacińska nazwa człowieka, homo sapiens, mówi o tym, że myślimy, mamy rozum. Taka jest nasza cecha. I dzisiaj przeczytam historię o człowieku, który lubił myśleć, który dużo myślał. Myślenie to bardzo dobra cecha jest, ale wiecie, czasami nasze myślenie też nam przeszkadza. I historia, którą przeczytam, jest zapisana w drugiej Księdze Królewskiej. Z tego, co pamiętam, nie tak dawno czytaliśmy tą też historię, ale mówiliśmy akurat o czymś innym w tej historii. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. Historia człowieka, który miał na imię Naaman. I nie tak dawno mówiliśmy sobie o Gehazim, o słudze Elizeusza, który zachował się we właściwy sposób, ale dzisiaj w tej historii skupimy się na tym głównym bohaterze, od którego ta cała historia jakby się zaczęła. Druga Księga Królewska, 5 rozdział i od 1 wersetu będziemy czytali Boże Słowo. A Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był mężem znamienitym u swego pana i wielce poważanym, gdyż przez niego pan dał zwycięstwo Aramowi. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. A gdy raz Aramajczycy wyruszyli na upieszczą wyprawę, uprowadzili z ziemi izraelskiej małą dziewczynkę, która usługiwała żonie Naamana. Pewnego razu rzekła ona do swojej pani: ach, gdyby to mój pan zetknął się kiedy z prorokiem, który mieszka w Samarii, to by go wnet uleczył z trądu. Wtedy Naaman poszedł i oznajmił to swojemu panu. Tak a tak mówiła dziewczynka, która pochodzi z ziemi izraelskiej. A król Aramu odpowiedział: więc jedź tam, ja zaś poślę list do króla izraelskiego. Wyruszył tedy, wziąwszy ze sobą 10 talentów srebra, 6000 złotych monet i 10 szat na zmianę. Przyniósł więc list do króla izraelskiego tej treści: gdy ten list dotrze do ciebie, to wiedz, że to ja wysłałem do ciebie Naamana, mojego sługę, abyś go uleczył z jego trądu. Lecz gdy król izraelski przeczytał ten list, rozdarł swoje szaty i rzekł: czy ja jestem Bogiem, aby śmierć zadawać i życiem obdarzać, że tamten przysyła do mnie, abym uleczył człowieka z jego trądu? Zastanówcie się tylko i zobaczcie, czy nie szuka zaczepki ze mną. A gdy do Elizeusza, męża Bożego, dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć: dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. I przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego. Wtedy jego ciało stało się znowu czyste, jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam, stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od swojego sługi. Lecz on odpowiedział: jako żyje Pan, przed którego obliczem stoję, że nic nie przyjmę, a choć nalegał na mnie, aby przyjął, stanowczo odmówił. Może do tego miejsca. Historia, jakich wiele w Bożym Słowie. Historia, która się kończy dobrze, można powiedzieć, historia z happy endem. Historia, która się zaczęła od małej dziewczynki. Ja pamiętam czasy, kiedy się o tej małej dziewczynce uczyłem na szkółce. Także tą historię myślę, że bardzo dobrze znamy. Ale chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na jedno stwierdzenie, czy jedno zdanie, czy jeden taki zwrot, który tutaj jest w 11 wersecie tego rozdziału, w tej historii, kiedy Naaman mówi coś takiego: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Naaman myślał sobie. I to zdanie, to stwierdzenie, wiecie, ono jest jakby ciągle obecne. Nie tylko było w życiu tego człowieka, ale kiedy czytamy Boże Słowo, to widzimy, że Boży ludzie, czy ludzie generalnie, w relacji z Bogiem, czy przy spotkaniu z Bogiem, coś tam sobie myślą. Pamiętacie, kiedy Jezus miał przechodzić przez Samarię, Samarytanie Go nie przyjęli. Co sobie pomyślało dwóch uczniów Jezusa? Co chcieli zrobić? Czy chcesz, Panie, żebyśmy ściągnęli ogień z nieba jak Eliasz i spalili tych niegodziwców? Co Jezus powiedział? To nie tak. Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Wasze myśli są niewłaściwe. Kiedy Jezus mówił, że musi iść do Jerozolimy, będzie wydany w ręce Rzymian, że będzie ukrzyżowany, Piotr powiedział: Panie, miej litość nad sobą, nie? To się nie wydarzy. Takie jego było myślenie. Co mu Jezus powiedział? Idź precz ode mnie, szatanie. Piotr sobie coś tam myślał. Uczniowie, kiedy chodzili z Jezusem, ciągle sobie myśleli, zastanawiali się, kto jest największy, kto będzie siedział po prawicy, po lewicy. Ciągle to myślenie nie było właściwe, takie bardzo ludzkie. Kiedy dwóch uczniów szło do Emaus i Jezus przy nich stanął, oni rozmawiali o tym, co się stało. Co powiedzieli Jezusowi? Myśmy się spodziewali, czy my myśleliśmy, wyobrażaliśmy sobie, że to będzie zupełnie inaczej z tym Jezusem, a oto został zabity. Wiecie, i to myślenie, ono czasami, nasze ludzkie, to logiczne, nasz rozum, którym się tak szczycimy, z którego się chlubimy, on czasami jest dla nas wielką przeszkodą w relacji z Bogiem. I tutaj, wiecie, ta historia o mało co zakończyłaby się dla tego człowieka tragicznie, gdyby nie wyłączył swojego myślenia i gdyby nie przyjął tego myślenia, które pochodzi od Boga. Co sobie myślał Naaman, kiedy czytamy tą historię? Co on myślał? Naaman, dowódca wojsk króla Aramu, był kim? Był mężem znamienitym i wielce poważanym. Lecz choć tak potężny rycerz, mąż ten nabawił się trądu. Wiecie, Naaman na pewno o sobie myślał, że jest kimś, prawda? Miał pozycję, miał władzę, miał sławę, na pewno miał pieniądze. Ale pewnego dnia to jego myślenie zostało zburzone. I to jest też historia, w jaki sposób Pan Bóg burzy nasze myślenie, nasze wyobrażenie, tą budowlę, którą my sobie budujemy. Pewnego dnia jego świat runął. Wszystko przestało mieć znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że jest śmiertelnie chory. I człowiek, który się dowiaduje o takiej strasznej rzeczy, myślę, że jego myślenie się zmienia. Zaczyna myśleć o tej swojej chorobie, prawda? Zaczyna żyć tym. To jakby staje się takim głównym tematem myśli, wiecie? I kiedy myślał o tym, że jest śmiertelnie chory, wtedy ta choroba była nieuleczalna. I kiedy myślał o tym, że jest śmiertelnie chory, co było prawdą, usłyszał wiadomość, że jest ktoś, kto jego śmiertelną chorobę można wyleczyć. I znowu zaczął myśleć, tym razem o tym, że jest szansa na wyleczenie. Zaczął zastanawiać się na tym, że tą chorobę można wyleczyć. Dostał list polecający, wiecie, i ktoś taki, kiedy jedzie gdzieś w jakiejś sprawie, to wziął ze sobą dużo pieniędzy, wziął podarki, wziął duży orszak, żeby było wiadomo, że ten ktoś, z kim będzie rozmawiał, ma do czynienia z niebyle kim. Wiecie, on nie chciał, żeby ktoś robił mu łaskę. On nie chciał, żeby ktoś się nad nim litował. On był gotowy i był w stanie za to wszystko zapłacić. Nie podróżował jak byle kto, podróżował jako ktoś znamienity, ktoś wielki. I myślał sobie, że na tym kimś, kto go miał uzdrowić, zrobi odpowiednie wrażenie. Jechał godnie, jechał z odpowiednią pompą. Wiecie, i ta historia też pokazuje, że on już wszystko sobie w głowie poukładał. On już, zanim jeszcze dotarł do celu, on już wiedział, jak to się powinno odbyć, jakie ceremoniały powinny temu towarzyszyć, jakie procedury, jaki nastrój. On to wszystko już sobie obmyślił. I wiecie, jakże podobny jest Naaman tutaj również do nas, kiedy my również budujemy jakieś swoje wyobrażenie pewnych rzeczy, być może spodziewamy się, że nasze nawrócenie powinno odbyć się tak, a tak, bo się nasłuchaliśmy jakichś świadectw albo naczytaliśmy książek. Kiedy przychodzimy do Boga, to wyobrażamy sobie, że Pan Bóg teraz będzie załatwiał nam pewne sprawy w naszym życiu, że Bóg będzie działał dla naszego dobra, że teraz już nasze życie będzie pozbawione pewnych problemów, no bo jesteśmy ludźmi wierzącymi i towarzyszą temu różne myśli i różne wyobrażenia. I tak samo było z tym człowiekiem, który jechał po to, żeby zostać uzdrowionym. On już wiedział, jak to ma być. Tak to sobie wyobrażał. Tego się spodziewał. Ale wiecie, nie przewidział jednej rzeczy. Że oprócz tego, że on miał plan, on miał jakieś wyobrażenie, on miał jakieś myśli, to był jeszcze ktoś, kto też ma swój plan. Kto również ma swoje myśli i plan tego kogoś innego był inny niż jego plan. I wiecie, kiedy człowiek tak wszystko sobie planuje i tak dokładnie układa sobie wszystko w głowie, to dochodzi, w końcu doszło do tego, do czego musiało dojść. Do zderzenia myśli tego człowieka, wyobrażeń tego człowieka z rzeczywistością. I możemy powiedzieć, że Naaman przeżył pewien wstrząs. Przeżył pewne zderzenie. Można powiedzieć, czy on mógł powiedzieć, to nie tak miało być. W Wtedy przybył Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Myślę, że to było pierwsze zaskoczenie, dlatego że on pojechał do króla, a król co zrobił? Wysłał go gdzie? Gdzieś tam na prowincję. Nie wiemy dokładnie, gdzie Elizeusz mieszkał, ale to nie było w stolicy, to nie było w pałacu na pewno, to nie było w tym miejscu godnym tego człowieka. Pojechał i stanął przed jakąś chatą. I co się dzieje? Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem: idź, obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Czy Naaman się ucieszył? Czy wyraził radość, czy zacierał ręce, no nareszcie będę zdrowy? Przecież chciał być zdrowy. Dla człowieka, który jest śmiertelnie chory, wiecie, nic nie ma większego znaczenia, nic nie ma większej wartości, niż usłyszeć, co mam zrobić, abym mógł być zdrowy, prawda? Czy on się ucieszył? On się oburzył. On się rozgniewał. On był oburzony. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział, wiecie, oburzył się i odszedł. Wiecie dlaczego? Bo to, co usłyszał, nie było po jego myśli. Nie tak to sobie wyobrażał. Nie tak to miało być. Miało się wszystko odbyć na wspaniałej ceremonii, z wielką pompą. A tutaj, można powiedzieć, został zlekceważony. Jego pozycja, jego dostojeństwo nie znalazły żadnego uznania. Został potraktowany, wiecie, jak taki petent na poczcie. Ktoś, kto podchodzi do okienka, na kogo nawet pani nie spojrzy, ten człowiek nawet nie raczył wyjść na jego spotkanie. Posłał jakiegoś swojego sługę. Jakże bardzo był dotknięty gdzieś tam w swoim poczuciu godności, ambicji, w swojej pysze, że mało brakowało, a wróciłby z niczym. Oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąb. Wiecie, on już miał wszystko opracowane w najdrobniejszych szczegółach. On w ogóle nie zastanawiał się, że może być inaczej. Tak musiało być, bo on tak chciał, bo on tak myślał, że tak ma być. A skoro nie było tak, jak on chciał, to co? To się zdenerwował, to się rozgniewał, to się obraził. Jak ktoś mógł nie spełnić jego oczekiwań, kogoś tak wielkiego i ważnego. Ale myślę, że Pan Bóg specjalnie pokazał mu to, że nie musi być wcale tak, jak on chce. Że jeśli chce tej najważniejszej rzeczy dla siebie, jeśli chce uratować swoje życie, jeśli chce, aby Bóg spełnił jego największą potrzebę, to musi zaakceptować Boże zasady i Boże warunki. Nie było innej drogi dla tego człowieka, a stawką było jego życie. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Jakże bardzo człowiek bywa zaślepiony swoimi własnymi myślami, swoimi własnymi wyobrażeniami, swoimi własnymi planami. To, co sobie wymyślimy, ustalimy gdzieś tak w głowie, jeśli to się nie dzieje, to czasami potrafimy odejść, pałając gniewem, odejść na swoją własną szkodę. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: Ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Wiecie, całe szczęście, że miał mądrych sług, że miał mądrych doradców, że miał ludzi, którzy potrafili popatrzeć z boku, z pewnej perspektywy i właściwie ocenić sytuację. I myślę, że czasami potrzebujemy takiego głosu rozsądku, głosu kogoś, kto stoi z boku, dlatego że w zacietrzewieniu, w gniewie tracimy kontakt z rzeczywistością i nie wiemy już, w jakim miejscu się znajdujemy. Naaman oburzył się, odszedł pałając gniewem. Nie wytrzymał. Wiecie, jemu się wydawało, że to wszystko jest jakieś chore. Ale to odejście pokazuje też całą tragedię człowieka, który nie potrafi przyjąć Bożego rozwiązania, dlatego że coś tam sobie w głowie wymyśli. I ten obraz, możemy to sobie łatwo wyobrazić, jak Naaman odwraca się i zagniewany odchodzi. Odchodzi. Odchodzi od miejsca, gdzie było rozwiązanie jego problemu. I można powiedzieć, że do tego prowadzi podążanie za swoimi własnymi myślami, za swoimi własnymi wyobrażeniami. I powiem tak, jeśli przychodzisz do Boga i myślisz, że Bóg to jest ktoś, kto będzie spełniał twoje oczekiwania, to dojdziesz do miejsca, w którym znalazł się Naaman. W końcu się obrazisz, rozgniewasz i odejdziesz. Wiecie, Naaman stanął w swoim życiu przed decyzją. Co teraz zrobić? Miał swoje oczekiwania. Miał swoje wyobrażenia, jak sprawy powinny się potoczyć. Stało się inaczej. Wiecie, być może po drodze jechał ileś tam dni pewnie, rozmawiał ze swoimi sługami czy z osobami, które mu towarzyszyły. Być może rozmawiał po drodze, jak to powinno wyglądać, jak to się powinno odbyć. Wszyscy to słyszeli. I co teraz? Wiecie, ten człowiek musiał zrobić jedną rzecz. Jedną rzecz. Tak, musiał się ukorzyć. Musiał odłożyć na bok swój plan. Jego wyniosłość i jego pycha, ten cały orszak, te wszystkie srebrniki i złoto i te prezenty, one musiały zostać odsunięte na bok. Jego pycha musiała zostać złamana. Musiał odrzucić swoje myślenie. Musiał odrzucić swoje wyobrażenie tego, jak Bóg ma działać w jego życiu. Czy my dzisiaj nie mamy takich myśli jak Naaman, że Pan Bóg powinien to, powinien tamto, że Bóg powinien to zrobić, a tego nie zrobić, że Bóg powinien mi to dać, a to zabrać, że w ogóle jak to tak, że Bóg czegoś nie robi, co powinien zrobić? albo że ktoś powinien coś zrobić tak, albo tego nie zrobić, że Pan Bóg powinien działać tak i tak i tak, no bo ja myślę, że tak powinno być. Naaman powiedział: oto myślałem sobie. Oto myślałem sobie, wiecie. I to swoje myślenie stało się dla niego takim fundamentem, takim punktem odniesienia, że tak ma być, bo ja tak myślę. Popatrzmy przez chwilę na siebie. Czy nie ma w nas takiego myślenia, że ja myślę sobie, że coś tam powinno być właśnie w taki sposób, albo ktoś tam powinien się zachowywać właśnie w taki sposób. Wiecie, takich rzeczy w naszym życiu może być bardzo dużo. Mogę myśleć sobie, że on albo ona powinni przyjść do mnie. Jeśli nie przychodzą, to się odwracam i się gniewam. Oto myślę sobie, że pewne rzeczy powinny się dziać w określony sposób. A jeśli się nie dzieją, to się odwracam i się gniewam. Oto myślę sobie, że inni powinni mnie traktować tak i tak i tak. A jeśli mnie tak nie traktują, to się odwracam, odchodzę i się gniewam. Oto myślę sobie, że to ja mam rację. A jeśli ktoś ma inne zdanie, to się odwracam i się gniewam. Oto myślę sobie, że moje życie i życie mojej rodziny, moich dzieci powinno się toczyć tak i tak i tak. A jeśli się tak nie dzieje, to się zaczynam denerwować. Oto myślę sobie, że powinno być fajnie, miło i przyjemnie. A jeśli tak nie jest, to będę się gniewał i odejdę. Mogę myśleć sobie, że będzie tak, jak ja chcę. A jeśli tak nie jest, to mogę czuć się zawiedziony. Oto myślę sobie, że będę doceniony, zauważony, chwalony za to, co robię, a tak nie jest. I co? I będę się gniewał, będę rozgoryczony albo zasmucony. Wiecie, i takich myślę sobie, to możemy ułożyć bardzo długą listę, prawda? Moglibyśmy bardzo długo wymieniać, ale wiecie, to jest droga donikąd. Tak jak w życiu Naamana to była droga donikąd. Tak naprawdę droga do jego własnej zguby, jego własnej śmierci. Tak samo jest również w życiu każdego człowieka. Gdyby ten człowiek nie odrzucił swojego myślenia, gdyby nie odrzucił swojego myślenia, wiecie, co by się stało? Musiałby umrzeć. Umarłby w swojej chorobie. I umarłby nie dlatego, że Bóg nie chciał go uzdrowić, ale umarłby dlatego, że odrzuciłby Boży sposób działania. Gdyby się uparł przy swoim myśleniu, zakończyłby swoje życie w bardzo przykry i nędzny sposób. Wiecie, powiem więcej, on umierałby święcie przekonany, że miał rację. Do końca życia by mówił, że ten prorok powinien wyjść i stanąć, ale tego nie zrobił i to była jego wina, że ja jestem teraz chory. Tak by mówił. Czy rzeki damasceńskie Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy Abana i Parpar są lepsze od Jordanu? Oczywiście, że są. 100 razy lepsze od Jordanu. Każdy, kto widział tamte rzeki, to powie, że Abana i Parpar są o wiele lepsze od Jordanu. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie dlaczego? Bo Bóg chciał, żeby on się obmył w Jordanie. Bóg mówi, idź, obmyj się 7 razy w Jordanie. I tylko to się liczy. A to, że jemu się wydawało, że tamte rzeki są lepsze, że mógł się umyć tam, że nie musiał wcale nigdzie iść, to się w ogóle nie liczy. Liczy się tylko to, co Bóg chce, to, co Bóg mówi, to, czego Bóg oczekuje, to, co Bóg myśli. Nie liczy się to, co ty sobie wymyśliłeś albo co ja sobie wymyśliłem. Liczy się to, co Bóg do mnie i do ciebie mówi, co powiedział. Pan Bóg robi wszystko po swojemu. Wiecie dlaczego? W księdze Izajasza czytamy coś takiego, bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż drogi wasze. Wiecie, w naszym życiu będziemy stawać w takich sytuacjach, że albo będzie tak, jak my chcemy, albo będzie tak, jak chce Bóg. I wielu ludzi jest dzisiaj obrażonych na Boga, jest rozczarowanych Bogiem, jest pogniewanych na Boga, nawet wśród ludzi wierzących. Wiecie dlaczego? Bo Bóg nie robił tak, jak oni chcieli. Ale prawda jest taka, że to nie Bóg ma robić to, co my chcemy, ale to my mamy robić to, czego chce Bóg. Niech ta historia będzie dla nas też zachętą, ostrzeżeniem, ale też zachętą. Myślę, że to, co się stało w życiu Naamana, on nie żałował swojej decyzji i swojego wyboru. Chociaż musiał jakby zrezygnować ze swojego własnego myślenia. Ale to, co się stało, to jego posłuszeństwo względem Boga przyniosło wspaniałą zmianę w jego życiu, która by się nie stała w inny sposób. Bóg dokonał wspaniałej rzeczy w momencie, kiedy postanowił być Panu Bogu posłuszny. Nie bądźmy uparci, ale idźmy śladami Naamana. Róbmy to, czego Bóg oczekuje, a zobaczymy wspaniałe owoce, konsekwencje posłuszeństwa zawsze będą przerastały nasze oczekiwania. On dostał więcej, niż się spodziewał. Dlatego, że zrobił to, czego Bóg od niego chciał. Być może jesteś w takiej sytuacji, że zastanawiasz się, co masz robić. Masz swój plan, masz swoje wyobrażenia. Chciałbyś, aby było tak. Ale czy Bóg chce? Czy Bóg chce? Zapytam inaczej. W sytuacji, w której dzisiaj jesteś, w miejscu, w którym dzisiaj stoisz, czego Bóg od ciebie chce? Co Bóg do ciebie mówi? Co masz zrobić? Gdzie masz iść? Z czego musisz zrezygnować? To dlatego często nie pytamy Boga, bo wolimy nie słyszeć, co On od nas chce. Ale On ma plan. Tak jak miał plan i miał rozwiązanie dla problemu Naamana, tak również ma plan dla twojego życia, dla mojego życia. Rozwiązanie tego problemu i tej sytuacji, przed którą dzisiaj stoisz. On już to ma. Ale czy ty chcesz zrobić to po Bożemu, czy po swojemu? Oto jest pytanie dzisiaj dla nas wszystkich. Amen. Powstajmy do modlitwy.